Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, a dzisiaj łączymy się zdalnie z panią Katarzyną Pernal-Wyderkiewicz, lubuską wicekurator oświaty. Dzień dobry, pani kurator.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam serdecznie pana redaktora.
Witamy serdecznie, pani kurator. Już jutro nasze dzieci wracają do szkół w sposób ten stacjonarny, tradycyjny. Wszystko dopięte na ostatni guzik już mamy? Wszystko gotowe na bezpieczne przyjęcie dzieci?
Tak jest, panie redaktorze. Wszystko na ostatni guzik dopięte. Zostały podjęte działania zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i przez lubuskiego kuratora oświaty. Ministerstwo przygotowało ponad 18 aktów prawnych, rozporządzeń na bezpieczny powrót do szkół. Powstały wskazówki dla rodziców, dla uczniów. Powstały poradniki, dobre praktyki dotyczące funkcjonowania szkół w okresie tej epidemii, zapobiegania i przeciwdziałania i zwalczania epidemii. Powstały informatory dla dyrektorów szkół i nauczycieli związane z tym właśnie. Mnóstwo konferencji pana ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego. Poradniki dotyczące danych osobowych w zakresie bezpiecznego zdalnego nauczania.
Czyli rozumiem, że dużo tych przygotowań, bardzo dużo. A pani kurator, bo minister Dariusz Piątkowski dwa dni temu bodajże przypomniał o wytycznych przygotowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczącym oczywiście powrotu do szkół. I tam pojawiło się takie stwierdzenie na temat tego, że nie są to sztywne rozwiązania. Co oznacza ten brak sztywnych rozwiązań?
Tak, myśmy to już mówili na spotkaniach, bo jesteśmy właśnie po spotkaniach z dyrektorami szkół, po naradach z dyrektorami szkół. Odbyły się też narady powiatowych inspektorów sanitarnych z dyrektorami szkół również. I zarówno ja, jak i lubuski kurator oświaty, pani Ewa Rawa, mówiliśmy właśnie na temat tych rozwiązań, o których mówi pan redaktor. Te rozwiązania nie są sztywne, dlatego że zakładają trzy warianty. Wariant A, wariant B i wariant C. I oczywiście, jeżeli okaże się, że jest jedno tylko zakażenie w szkole, bo tutaj kluczową sytuacją będzie to, ile jest tych zakażeń. Zawsze opinię będzie wystawiał powiatowy inspektor sanitarny. Dyrektorzy mają już telefony do powiatowych inspektorów sanitarnych. Takie kluczowe kryteria, które będzie brał pod uwagę sanepid, wystawiając opinię, czy decydując się na wariant B lub C, wariant B, przypominam, jest to ten wariant mieszany, a wariant C jest to ten wariant zdalny, to będzie to właśnie kryterium kliniczne, czy epidemiologiczne, czy też organizacyjne. Dyrektorzy podczas narad się nas pytali, a dlaczego nie te procedury oni mają przygotowywać, a nie ministerstwo.
A kto będzie decydował w ostateczności, jaka to będzie nauka, jeżeli pojawi się jakieś niebezpieczeństwo? Czy będzie to nauka zdalna, czy będzie to nauka w trybie hybrydowym, czy też nadal stacjonarna? Kto podejmie tę decyzję?
Na pewno nie dyrektor nie zostanie z tym sam, bo oczywiście opinia...
Ale ktoś musi się podpisać pod tym.
Ale opinia będzie wystawiona przez powiatowego inspektora sanitarnego. I teraz, tak jak powiedziałam, dyrektor ma mieć opracowane tylko procedury na poszczególne ewentualności, bo dyrektor zna specyfikę swojej szkoły. Tylko dyrektor wie... Halo?
Tak, słyszymy się bardzo dobrze, proszę mówić.
Tylko dyrektor wie, ile w szkole, jak szerokie ma korytarze, jaka jest wielkość budynku w stosunku do ilości uczniów na przykład.
Czyli dyrektor podejmuje tę decyzję.
Jaki to jest rodzaj szkoły? Dyrektor będzie rozmawiał z powiatowym inspektorem sanitarnym i będzie opisywał sytuację, jaką ma w szkole.
Dla kogo ten opis będzie robił?
Proszę?
To dla kogo ten opis będzie robił? Będzie opisywał sytuację, przedstawiał?
Będzie opisywał sytuację, żeby opinię mógł wystawić powiatowy inspektor sanitarny.
w zależności od liczby przypadków COVID-u w szkole, tak jak powiedziałam, wielkości budynku, korytarzy, sal. Każdy dyrektor w odniesieniu do swojej szkoły będzie musiał te procedury jednak przygotować i na każdą ewentualność się przygotować. I będą to warunki też takie urbanistyczne, no bo dotyczące zagęszczenia ludzi na danym terenie musi popatrzeć też już sam powiatowy inspektor sanitarny, musi popatrzeć też, czy jest to strefa już żółta, czy to jest strefa czerwona.
Na razie takich stref u nas nie ma. Pani, na razie takich stref u nas nie ma, żółtych, czerwonych tak, tym tak, bardziej. Tak. A to może poszerzmy to zagadnienie, ponieważ rozmawiając z nauczycielami, można odnieść wrażenie, że oni trochę obawiają się też tego powrotu do szkół w takim trybie całkowicie stacjonarnym. Do państwa również docierają te głosy. Nie ma ryzyka, że nauczyciele zaczną może korzystać z tych zwolnień lekarskich, które im przysługują?
To znaczy tak, no to trzeba tutaj jasno powiedzieć, że nauczyciel ma możliwość świadczenia pracy zdalnej, jeżeli nawet jest na kwarantannie. Także to ja tutaj nie widzę powodu jakiegoś niepokoju, bo niech pan redaktor sobie wyobrazi, jakby to było, gdyby 1 września uczniowie nie poszli do szkoły. No to tak chyba było tylko w 1939 roku.
W ogóle tej sytuacji nie przewiduję i bardzo dobrze, że uczniowie idą do szkoły, chodzi tylko o bezpieczeństwo.
Tak, nie ma takiej możliwości, a wszyscy zapewniamy bezpieczny powrót do szkoły przecież. Musimy wziąć pod uwagę, że te bariery psychologiczne czy te bariery społeczne są dużo, dużo bardziej niebezpieczne niż ten bezpieczny powrót do szkoły przecież. No bo wszyscy zrobimy wszystko, żeby uczniowie mogli w sposób bezpieczny wrócić. Zresztą tak jak to jest we wszystkich państwach europejskich. Zdecydowana większość państw europejskich decyduje się na powrót do szkoły.
Pani kurator,
mimo tej sytuacji tak, dużo groźniejszej niż w Polsce, czy też w naszym województwie.
A odwróćmy może teraz troszeczkę to zagadnienie i popatrzmy teraz na tą samą sprawę z punktu widzenia rodzica i dziecka. Jak przygotować powinniśmy nasze dziecko do tego, żeby w szkole było bezpiecznie? Jak możemy zaradzić, czy cokolwiek my jesteśmy w stanie zrobić, żeby w szkole nie doszło do niebezpiecznych sytuacji dla naszego dziecka?
Mhm. Mi się bardzo podobało, jak w jaki sposób panie nauczycielki pracujące w przedszkolach przygotowują swoje dzieci, edukują swoje dzieci, jak żyć z epidemią koronawirusa. Dzieci są nauczone myć ręce, dzieci są nauczone zachowywać odległość. Dzieci wiedzą, że nie wolno przychodzić do przedszkola, jak się ma kaszel, gorączkę, duszność, nie wiem, nagłą utratę węchu. Dzieci to wszystko wiedzą.
Ale to nie dzieci decydują, tylko rodzice niestety o tym decydują. Znaczy niestety, no bardzo dobrze, rodzice decydują, małe dzieci.
Ale duża rola nie tylko rodziców, ale i duża rola też nauczycieli. I tak, tak też sobie wyobrażam powrót dzieci do szkół, więc tutaj też nauczyciele na lekcjach wychowawczych myślę też będą pod tym względem uczulać na bezpieczeństwo nas wszystkich.
Pani kurator, dobrze, zamknijmy ten temat. Zostało jeszcze nam kilka minut. Chciałem porozmawiać jeszcze o innej sprawie, ponieważ pani jest również członkiem Solidarności Związku Zawodowego, a wczoraj i dziś państwo obchodzą 40. rocznicę porozumień sierpniowych. Wczoraj piękna msza odprawiana przez biskupa Tadeusza Lityńskiego w kościele na osiedlu Pomorskich. Chciałem spytać o taką sprawę. Wspominając tamte czasy, to 40-lecie i to, co udało się osiągnąć po negocjacjach z władzami komunistycznymi pierwszej Solidarności, możemy dziś w jakiś sposób czerpać z tamtych doświadczeń, z tamtych zdobyczy, dokonań ludzi Solidarności?
Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście wczoraj msza święta w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego była naprawdę bardzo wzruszająca. Mnóstwo ludzi, działaczy Solidarności, działaczy związkowych,
msza rozpoczęła jubileusz uroczystości 40-lecia. Piękne, bardzo odważne, charyzmatyczne kazanie księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego. No też poświęcany został witraż przedstawiający kapelana Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Także mnóstwo takich bardzo pozytywnych emocji, wzruszeń też. Dzisiaj będą uroczystości, lada chwila, pod pomnikiem. No na pewno są to wartości takie, które są związane właśnie z wolnością człowieka, z patrzeniem na ludzi pracy, z solidarnością nas wszystkich. Ja byłam bardzo wzruszona, byli związkowcy, obecny przewodniczący był Bogusław Motowidełko, były przewodniczący Maciej Jankowski, pani rzecznik prasowa Bożena Pierzgalska, był pan prezydent Janusz Kubicki. Także naprawdę no cudna uroczystość i bardzo się cieszę, że też mogłam w tej uroczystości uczestniczyć.
A gdyby młodzi ludzie dzisiaj spytali panią i innych działaczy Solidarności, a te porozumienia sierpniowe, cóż to takiego wielkiego było, co pani by im odpowiedziała?
Panie redaktorze, bez Solidarności nie byłoby wolności, więc ja bym powiedziała, że ze słowem Solidarność wiąże się miłość i otwarcie na drugiego człowieka. Powiedziałabym, że wolność bez Solidarności trudno by było zdobyć. Więc jest to tak ważna uroczystość, jak pozostałe sierpniowe uroczystości, które już się odbyły, a mianowicie uroczystość jubileuszu też Powstania Warszawskiego, taka setna rocznica 1920 roku, a mianowicie cudu nad Wisłą. Także
bogaty ten sierpień rzeczywiście w nasze,
sierpień,
naszą historię, w uroczystości. Musimy już kończyć. Przypomnę tylko na koniec, że do Solidarności w latach 80. przystąpiły 3 miliony obywateli. Był to swoisty
tak
rekord.
Jest.
Żadna organizacja nie zgromadziła takiej rzeszy osób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dziś lubuska wicekurator oświaty, pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję państwu i panu redaktorowi.
Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa punkt dziewiąta.